Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. W kwietniu coraz więcej liści rozwija się na drzewach, coraz więcej kwiatów ożywia zmierzwiony filc zeszłorocznych roślin. Coraz jaśniej i kolorowiej na świecie i coraz to więcej zjawia się u nas ptaków. Spore rzesze ptaków wędrownych przylatują przez Polskę. W dążeniu do ojczystych stron część z nich zatrzymuje się u nas, a część leci dalej do swych bardziej na północ wysuniętych lęgowisk. W marcu na palcach jednej ręki można było zliczyć leśnych śpiewaków. W kwietniu, kiedy ten okaże się ciepły, trudno już połapać się w tych śpiewach. Wytrwale śpiewają drozdy, słusznie śpiewakami nazwane, a później wieczorem lub jeszcze przed świtem fletowym gwizdem nasze uszy raczą kosy. Leśne runo. W zależności od uwilgotnienia pokrywają kobierce ziarnopłonów wiosennych, śledziennic skrętolistnych, piżmaczków wiosennych, zawilców gajowych, kokoryczy pustych i pełnych. Zalane wodą posępne olszyny i łęgi nadrzeczne cieszą oczy rozkwitem tysięcy kaczeńców. Kiedy kwiecień powoli dobiegnie końca, zakwitną w grondach pierwsze gajowce żółte, dąbrówki rozłogowe, groszki wiosenne, a w olsach porzeczki czarne i czerwone. Wszystkie te kwiaty lasów liściastych śpieszą się z kwitnieniem, bo liście na drzewach nie czekają. Rozrastają się coraz bujniej i ograniczają dostęp światła do runa. Kiedy więc go zabraknie, całkowicie znikną kwiaty zmienione w owoce. Ale to nastąpi dopiero w maju. Większość ptaków wodno-błotnych buduje w kwietniu na swój sposób gniazda. W dalszym ciągu trwa okres godowy u wielu płazów. Z krzek składają żaby trawne moczarowe i grzebiuszki ziemne. Około połowy kwietnia dołączają do nich ropuchy, najpierw szara, a krótko po niej zielona. W głębokiej norze pod korzeniami starego drzewa przychodzą na świat lisiątka, a pośród niedostępnego bagna, gdzieś na suchym wyniesieniu, pod nawisem korzeni wilczyca rodzi szczenięta. W podobnym środowisku, w ciepłym barłogu z trzcin przychodzą na świat dziki, a w górze wysoko, w koronie drzewa można dostrzec kuliste gniazdo wiewiórki. W tej swoistej kołysce witają kwietniowy świat wiewióreczki. Nabrzmiałe pąki kwiatowe bagna zwyczajnego, nieśmiały koszyczek mniszka lekarskiego, liście grzybieni tuż pod powierzchnią wody, niezdecydowany tryl słowika, przedśpiew trzciniaka, pierwsze kuku, bocian biały na gnieździe, to nieomylne znaki, że maj będzie zapasem, a właściwie to już. Mówił Ojciec Święty do nas Jan Paweł II. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. O tym dzisiaj chcę mówić na przykładzie skutków wiosennych pożarów w przyrodzie. Ludzie fałszywie są przekonani, że usuwają tylko ubiegłoroczne resztki roślin. Zauważmy, że dzieje się to głównie w okresie wiosennym, w którym odradza się świat roślin, któremu zawdzięczamy życie i zdrowie, gdyż rośliny dostarczają nam tlenu i pożywienia oraz są naturalnymi filtrami. Ponadto w tym okresie zakładają gniazda ptaki. Pamiętajmy, że pożar oznacza według ekologów katastrofę w przyrodzie i eliminację gatunków. Polega ona na zniszczeniu zależności i procesów występujących na powierzchniach biologicznie czynnych w glebie, ściółce leśnej czy w runi łąkowej. Profesor Romuald Olaczek, botanik i w swoim czasie przewodniczący Komisji Parków Narodowych oraz Rezerwatów Przyrody Państwowej Rady Ochrony Przyrody pisał: każdego roku u zarania wiosny i u schyłku jesieni Polaków ogarnia szał piromanii, a Polskę spowijają cuchnące szkodliwe dymy. Dalej pisze o manii wypalania roślinności, o tępych głowach, do których nie trafiają argumenty o szkodliwości pożaru dla gleby, ludzkiego zdrowia i dobytku, o falach pożogi pociągających ze sobą zło ekologiczne i społeczne, o głupocie i lenistwie oraz o wrogach przyrody, o nasilaniu się chorób dróg oddechowych u dzieci jesienią i wiosną, o łamaniu prawa do oddychania czystym powietrzem, o konieczności programu przeciwdziałania zadymianiu miejscowości i oswajaniu ludzi z ogniem i dymem. Skalę tego problemu podkreśla też Zbigniew Meres, komendant główny Straży Pożarnej. Mówi on: dla nas, strażaków, wypalanie roślinności jest koszmarnym obyczajem, który występuje w marcu i na początku kwietnia. W tym okresie na blisko 50 tysięcy pożarów, jakie zanotowaliśmy, około 20 tysięcy związane było z wypalaniem traw. Były one przyczyną pożarów ściółki leśnej i lasów. To zjawisko nasila się podczas weekendów. Pożarowy rekord padł w określonym roku w ostatni weekend marca. Było to 5 tysięcy pożarów. O skali ważności problemu świadczą dane dotyczące źródeł zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem rodzaju gmin. W gminach miejsko-wiejskich wypalanie roślinności, palenie ognisk i śmieci stanowi 36% udziału w zanieczyszczaniu powietrza, a w wiejskich 39%. Natomiast palenie odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, opon i tym podobne odpowiednio 20% i 17%. Fakty te najczęściej mają miejsce w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Jest zadziwiające, z jaką brutalnością, nieświadomością i uporem człowiek niszczy fundamenty swego istnienia. Na konferencji na temat skutków zanieczyszczenia powietrza dla roślin, zwierząt i człowieka zorganizowanej przez Narodowe Stowarzyszenie Lekarzy na Rzecz Środowiska w Stanach Zjednoczonych, doktor medycyny Richard Holt informował, że substancje toksyczne zawarte w powietrzu mogą spowodować skutki w każdym organie i układzie organizmu człowieka. Zaś doktor medycyny Byron Bailey stwierdził, że widzimy coraz więcej niepokojących efektów wpływu zanieczyszczeń na świat roślin i zwierząt oraz na organizm człowieka, a zatem zdrowia człowieka nie można oddzielić od stanu świata, zdrowia świata przyrody. Doktor medycyny Jerome Goldstein sformułował tezę: przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza zapobiega rozwojowi schorzeń będących ich następstwem. Z raportu Śląskiej Akademii Medycznej dowiadujemy się, że wzrost o 1 mikrogram dwutlenku siarki w jednym metrze sześciennym powietrza powoduje wzrost liczby zgonów w populacji o 3,3 na 100 tysięcy osób, a przy stężeniu 180 mikrogramów na metr sześcienny dwutlenku siarki mamy w kraju 600 zgonów w ciągu roku na 100 tysięcy mieszkańców. Raport ten mówi tylko o skutkach działania dwutlenku siarki, a pomija słabo poznany efekt synergiczny, to znaczy zwielokrotnienie szkodliwych oddziaływań na zdrowie tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów aromatycznych czy ozonu troposferycznego. Ogień w przyrodzie oznacza niszczenie siedlisk populacji oraz wszelkiego życia, zakrzewień pełniących funkcję filtra spalin i osłony przed wiatrami wzdłuż szlaków komunikacyjnych na nieużytkach, a stanowią one 2,6% obszaru kraju, zagonach leżących odłogiem, to jest około 1,5 miliona hektarów, a niejednokrotnie także w rezerwatach, parkach narodowych i na obszarach chronionych. Nagminnie palone są resztki roślin i liście na kempingach, cmentarzach, polach, w obejściach gospodarstw i domów jednorodzinnych, ogrodach i na działkach pracowniczych. Tych ostatnich jest 7 700 000. Zajmują one obszar 41 tysięcy hektarów, na których gospodaruje około 980 tysięcy działkowców. To oni, przebywający na działkach, zwłaszcza w soboty i niedziele, zamiast wypocząć, wracają do domów zatruci związkami chemicznymi zawartymi w dymach. Powszechnie bowiem łamany jest zakaz spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Cytuję tu regulamin pracowniczego ogrodu działkowego z roku 2004, paragraf 132, punkt 4, strona 69. Mimo upływu 35 lat, zakaz ten jest powszechnie nieprzestrzegany, ponieważ nie wszystkie zarządy pracowniczych ogródków działkowych poinformowały użytkowników działek o zmianie przepisów. Także artykuł 82 prawa wykroczeń informuje, że kto wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Stosując się do nakazów ekologów, uniknęlibyśmy narażenia na zatrucie się dymami, którymi spowite są w sezonie wypalania roślinności nasze wsie, miasteczka, miasta i pola. Użytkownicy puli działek, którzy palą ogniska, nie tylko zatruwają powietrze, ale powodują także zaburzenia krążenia materii, zwłaszcza substancji organicznych, z których tworzy się próchnica, zawierająca najwięcej substancji pokarmowych dla roślin. Dymy unoszące się nad zamieszkanymi terenami, drogami i torami kolejowymi powodują także, wskutek utrudnionej widoczności, tragiczne wypadki drogowe. Straty powodowane przez pożary szacowano w 1900 dla przykładu 93 roku na 3 biliony starych złotych, a w lasach na 3,3 bilionów. Były one równe kosztom utworzenia w Polsce sprawnego systemu ratowniczego. Gaszenie 16 300 pożarów, w tym w 90% łąk w przeciągu zaledwie 9 dni marca i kwietnia 1999 roku, były to piątki, soboty i niedziele, kosztowało 9 786 000 zł. Wzrastająca liczba pożarów, spowodowany według kapitana pożarnictwa Reginy Rokity nieostrożnością, to jest 36%, celowymi podpaleniami 24%, wypalaniem łąk i ściernic 6%, wyładowaniami atmosferycznymi i zerwaniami linii energetycznych 4%, transportem kolejowym 3%, a w 27% wypadków nieustalonymi przyczynami. Nakazuje to zastanowić się nad sytuacją określaną jako Polska na spalonym czy Polska z dymem. Ogrodów pracowniczych jest oczywiście 7717, a nie, jak się pomyliłem. Potoczna obserwacja pokazuje, że prawo, przepisy i zarządzenia regulujące problemy ochrony środowiska, w tym i te, które zakazują wypalania roślinności, palenia odpadów i opakowań z tworzyw sztucznych, stanowią martwe przepisy, nie mające wpływu na decyzje i zachowania ludzi. Przykładowo, artykuł 45 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody brzmi: zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. A artykuł 59 przewiduje za wypalanie roślinności karę aresztu lub grzywny. W okresie wypalania roślinności liczba pożarów lasów wzrasta nawet pięciokrotnie, a przerzuty ognia z wypalanych obszarów, dla przykładu, w 1996 roku stanowiły 28% ogółu z nich. Według statystyki Światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia, obejmującej kraje Europy i Ameryki Północnej, Polska w latach 1994-2000 zajmowała niechlubne pierwsze bądź drugie na przemian z Portugalią miejsce co do liczby pożarów. W omawianych tu pożarach giną rośliny, w tym także chronione, gdyż już w temperaturze plus 50 stopni Celsjusza następuje śmierć ich tkanek. Tymczasem podczas pożaru temperatura dochodzi do 800 stopni. Tym samym ogień niesie katastrofę dla flory i fauny. Ulegają wypaleniu między innymi najcenniejsze pod względem paszowym gatunki traw. Wskutek tego następuje od 5 do 8 razy spadek ich plonów. Niszczone są także nasiona, a więc pula genowa, rośliny dwuliścienne, a więc motylkowe i zioła pastewne, odkryte szyjki korzeniowe, rozety liściowe, porosty naziemne, glony glebowe i grzyby. Powoduje to zubożenie oraz negatywną selekcję siedlisk, a więc kompensację, czyli zmianę ilości w składzie gatunkowym runi na korzyść chwastów, a tym samym zakłócenie równowagi biocenetycznej. Co więcej, giną profilaktyczne i lecznicze, antytoksyczne i powlekające, a więc śluzowe zioła, przewyższające trawy poziomem zawartości białka, witamin, związków mineralnych, mikroelementów, enzymów, olejków lotnych, alkaloidów i glikozydów. A przecież ich obecność podnosi wartości smakowe i aromatyczne paszy, wzmaga apetyt zwierząt i wydzielanie mleka, podnosząc jego jakość. Reguluje także procesy przemiany materii, działa wychrztuśnie i moczopędnie. Często równocześnie z resztkami roślin zostają spalone, uszkodzone drzewa, zarówno te stare, które przetrwały dziesiątki lat, jak i te dopiero co posadzone. Krzewy także i pasy wikliny umacniające brzegi rzek, strumieni i rowów odwadniających. Widok zniszczeń i czarnego cmentarzyska na obszarze całego kraju musi budzić oburzenie wobec tego bezmiaru klęski ekologicznej. Wskutek pożarów następuje też redukcja bioróżnorodności. Pożary ekosystemów polowych, trawiastych, leśnych i innych obszarów powodują szereg innych skutków. Giną także pożyteczne owady, na przykład mrówki zwalczające szkodniki i oczyszczające teren z ich jaj i gąsienic, i inne grupy zwierząt, których populacje mogą liczyć od około 1000 do 150 tysięcy sztuk na 1 m². Przykładowo, jedna kolonia mrówek niszczy 4 miliony szkodliwych owadów rocznie, ponadto zjadają one i przerabiają na materiał do budowy mrowiska szczątki roślin i zwierząt, ułatwiają rozkład substancji organicznych i przyczyniają się do wzbogacenia warstwy próchnicy, przewietrzają także glebę i podnoszą odporność lasu i agrocenos na szkodniki. Giną także trzmiele, gnieżdżące się między innymi w trwałej darni suchych miec, których populacja stale się zmniejsza. Nadgryzają one kielichy kwiatowe czerwonej koniczyny i lucerny, które dzięki temu stają się dostępne dla pszczół. Giną także dzikie pszczoły, które budują płytkie gniazda ziemne. Ginie czerw, drapieżne owady, biedronki, żaby, jeże, krety. Młode zające, niszczone są lęgowiska i gniazda ptaków, między innymi skowronków, przepiórek, kuropatw i bażantów. Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Rzeszowie w swoim czasie oszacowała, że wskutek chemizacji i mechanizacji, melioracji, kłusownictwa, wiosennego wypalania roślinności, niszczenia remiz oraz zadrzewień od 1976 do 1981 roku liczba zajęcy spadła o 55%, kuropatw o 59%, a bażantów o 21%. Wskutek tego szkody ponosi rolnictwo, pszczelarstwo, ogrodnictwo, leśnictwo i łowiectwo. Niszcząc jakikolwiek gatunek w biocenozie, niszczymy element łańcucha pokarmowego, deformujemy środowisko i zubażamy bioróżnorodność, która jest biologicznym buforem. Niszczymy też warunki życia, rozrodu i rozwoju gatunków. Wreszcie proceder ten według współczesnego stanu wiedzy godzi w obieg materii i energii, bowiem wszystko, co wyrosło na polach, z wyjątkiem plonów, a wyrosło także na nieużytkach, w ogrodach i na działkach, włącznie z opadłymi liśćmi i resztkami pożniwnymi, według zasady recyrkulacji powinno wrócić do gleby w postaci rozłożonej masy materii organicznej, wzbogacając ją w próchnicę, także w przypadku ściernisk, stanowiącej zaledwie od 1,5 do 3% suchej masy ornej gleby, tworzącej złożony z jej stałych cząstek kompleks sorpcyjny, zatrzymujący wodę, powietrze i składniki pokarmowe, a więc potas, fosfor, wapń i inne, oraz utrudniający dzięki podniesieniu zwięzłości ich wypłukiwanie i wywiewanie. Resztki roślin, słoma czy liście, zawierają do ponad 80% substancji organicznej oraz azot, potas, fosfor i wapń. I jeśli są palone, to wbrew nagminnemu przekonaniu, że użyźnia się glebę, wyjaławia się ją substancji organicznych, a więc spruchnicy i biopierwiastków, a co więcej, zatruwa się ją i zakwasza. Wysoka temperatura niszczy mikroorganizmy glebowe, a więc bakterie, grzyby i promieniowce, których w jednym gramie urodzajnej gleby uprawnej może być od 0,5 do 5 miliardów, a w warstwie ornej na powierzchni 1 hektara do 15 ton, a także inne grupy zwierząt w glebie. Podczas spalania resztek roślin i liści, zawierających wspomniane substancje organiczne, w temperaturze dochodzącej do plus 1000 stopni, zachodzi szereg procesów, jak destylacja, utlenianie i redukcja, czyli piroliza, a więc rozkład termiczny związku chemicznego, którego produktami są główne składniki dymu, mianowicie gazy i pary, pyły, ciecze i substancje smoliste, węglowodory, tlenki węgla, tlenki azotu i siarki. Związki azotowe i inne zawarte w spalanych roślinach są bezpowrotnie tracone. Złym zatem rolnikiem, ogrodnikiem czy działkowcem jest ten, kto resztki roślin, traw, ziół, chwastów, suche łodygi, opadłe liście i słomę pali. Jednym z kierunków działania w dziedzinie ochrony środowiska powinno być konsekwentne przestrzeganie zakazu wypalania roślinności, palenia odpadów, zaorywania darni, uszkadzania i niszczenia osłonowych zadrzewień i zakrzewień, a także powszechnego ogławiania drzew, które w efekcie powoduje ich zamieranie. Palenie resztek roślin i odpadów kwalifikujących się do kompostowania na działkach, ogrodach i na polach jest całkowitym zaprzeczeniem idei ich ekologicznego użytkowania i wysoce szkodliwym procederem, pisze profesor fitopatologii Tadeusz Madej. Wskutek pożarów następuje także przesuszenie gleby, a 40% obszarów w Polsce to ziemie przesuszone, a 70% zakwaszone, a trujące dymy składające się z gazów i drobnych pyłów roznoszonych przez wiatr na duże odległości, nawet setki i tysiące kilometrów, zawierają kondensat smołowy, między innymi benzoapiren, produkt niepełnego spalania o udowodnionym rakotwórczym i mutagennym działaniu. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne uznane są przez Światową Organizację Zdrowia jako rakotwórcze, między innymi wspomniany wyżej benzoapiren. Stosowana niegdyś uprawa, piszą eksperci, stosowana niegdyś uprawa żarowa przyczyniała się do zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu oraz związkami organicznymi i powodowała ubożenie gleby w azot i siark. Dymy, pyły i sadze osadzające się na liściach ograniczają fotosyntezę i oddychanie. Spalanie zatem jest najgorszym rozwiązaniem, gdyż obok szkód ekologicznych, niszczenia flory i fauny, zanieczyszczenia atmosfery dymami, ozonem troposferycznym i rakotwórczymi tlenkami azotu, sole mineralne pozostające w popiele stają się związkami trudno dostępnymi dla roślin. Dziękuję Państwu za uwagę. Będę ten problem, ten temat jeszcze kontynuował. Szczęść Boże, do usłyszenia.